Krzysztof Bohus, Martwy Błękit. Czyta Grzegorz Wolf.
Nie przepada pan za bratową. To zła kobieta. Poczerwieniały Salomon przypominał teraz wielkiego drapieżnego sępa. Rysy jego twarzy się wyostrzyły. Jej religią zawsze były pieniądze, bezwstydnica. To ona wciągnęła go do tej wiedeńskiej sekty. Zdawał się tracić panowanie nad sobą, a jego głos przybrał wysoki ton kastratów. Rozumiem, że mówi pan o ich praktykach kabalistycznych. Co goi może wiedzieć o kabale? Wydaje się wam, że to kolejna żydowska magia, jakiś rodzaj okultyzmu, diabelskich sztuczek wymyślonych w getcie przez ciemnych, zacofanych Żydków, prawda? Tymczasem Bóg dał Mojżeszowi nie tylko spisane prawo pięcioksięgu, ale także prawo ustne. W Talmudzie słowo kabała oznacza po prostu otrzymaną doktrynę, czy też tradycję. My, prawowierni Żydzi, uważamy, że kabała stanowi komplementarną wewnętrzną część objawienia danego Mojżeszowi. Przez setki lat ta tajemna wiedza przekazywana była przez kapłanów tylko wybrańcom i tylko ustnie, aby ten przekaz nie dotarł do niepowołanych. Oczy Salomona płonęły teraz niezdrowym blaskiem. Kabała ułatwiała odnalezienie drogi do Boga. Dostarczała wiedzy o akcie stworzenia, o boskości i raju. Te święte komentarze do Tory spisano dopiero w Prowansji w XII wieku. Tak wielką otaczono je czcią i tajemnicą. Nie można studiować i zrozumieć kabały bez więzi z całym dziedzictwem ducha żydowskiego. Bez wiary, bez Boga. A co zrobili Adel wraz z Saulem? Uczynili z kabały rodzaj salonowej zabawy. Rozrywki dla amoralnych burżujów bez wiary i ojczyzny. Bawili się gematrią, świętymi słowami i liczbami jak rebusami z bulwarowej prasy. Hańba! To grzech, grzech śmiertelny, niezmazywalny i granie z imieniem niewymawialnego. Niegdyś, gdy Rzymianie wyrzynali nasz naród i burzyli świątynię, za takie świętokradztwo zeloci karali zdrajców śmiercią. A i dzisiaj Żydzi stoją w obliczu Antychrysta. Umilkł nagle, jak gdyby dopiero teraz uświadomił sobie, że ma przed sobą oficera Kripo. Nigdy nie brakowało u was zdrajców, panie Rotenberg. Abel ledwie ochłonął po tej gniewnej tyradzie interlokutora. Pomyślał, że dobrze zrobił, ślęcząc ostatnio wiele godzin nad Jewish Encyclopedia. Nawet w czasach waszego wielkiego kabalisty Izaaka Lurie, który nie pozwalał zapisywać swoich nauk. A jednak ktoś to zrobił. Z tego, co wiem, zdrajcą okazał się brat najzdolniejszego ucznia Lurie, Chaima Vitala, który spisywał nauki mistrza. A skuszony sporą łapówką, skopiował także teksty i bibliotekę brata. Od tamtej pory całe legiony zdrajców sprzedają was każdego dnia. Ze strachu, dla pieniędzy, aby przeżyć. Zapewniam pana, że dojdę prawdy i dowiem się, kto kazał zamordować Saula Rotenberga. I zrobię to nie dla Żydów, ale dlatego, że skoro jest wina, musi być i kara. Dygresja Abela wyraźnie zaskoczyła i usztywniła Salomona. Uświadomił sobie, że ten goj z odznaką może być niebezpieczny. Do tej pory w oczach spotykanych policjantów widział tylko nienawiść, a w najlepszym przypadku pogardę. W szarych oczach tego oficera, który co zaskakujące słyszał o Izaaku Lurie, dostrzegał determinację i upór. Nie wiedział, co było gorsze. W każdym razie zarówno on sam, jak i jego bracia w wierze z całą pewnością musieli się mieć na baczności. Antychryst Hitler ostrzył już na nich noże i rozpalał stos. Musieli być czujni, a we własnym obozie nie tylko ostrożni, ale i bezlitośni dla wrogów Boga. Inaczej nigdy nie doczekają raju, o którym pisał prorok Henoch w rozdziale 14 z tej księgi. Nie ujrzą zastępu aniołów stojących przed rydwanem, stąpienia ognia z nieba i momentu zbawienia przed tronem. Wielki Pan nasz i Wszechmogący, mądrości Jego bez liku. Słowa psalmu przywróciły mu spokój. Spojrzał na siedzącego przed nim policjanta i uśmiechnął się w duszy. Cóż znaczy ten goj, ta drobina ludzka w obliczu potęgi pana? Zohar-Ariela, Achtriela, Tazasza. Jakie znaczenie mają jego knowania i policyjne gierki w obliczu boskiego planu, którego świadomość wprawiała w drżenie wszystkie członki rozgorączkowanego ciała Salomona? Żadnego. Przyjdzie ten czas, ta chwila, kiedy zapłonie blask tronu. Policjanci wracali do Gdańska, gdy zachodzące słońce kładło się już długim cieniem na trotuarach ulic. Wjechali w wąską Tröpfergasse przy kościele świętej Elżbiety. Abel z tęsknotą pomyślał o krajobrazach młodości z rodzinnej Warmii. O polnych drogach obrośniętych szpalerem lip, zrastających się u góry koronami i tworzących ażurowe tunele utkane z gałęzi, liści i światła. Brakowało mu ceglanych kościółków kłujących niebo strzelistymi wieżami i łagodnych pagórków kojących oczy i nerwy. Teraz jechał powoli ceglanym wąwozem ulicy, drażniącej czerwienią wszechobecnych haseł i nazistowskich sztandarów. Długie bele tkaniny spowijały kamieniczki od dachu po przedproża. Pomyślał, że jego Gdańsk coraz bardziej przypomina teatralną dekorację, a nie żywe miasto. Przyzwyczaił się do jego starczych ran, łuszczących się tynków i blizn po ciosach zadanych przez Polaków, Szwedów i Francuzów w niezliczonych bitwach i wojnach. Nawet do smrodu miejskich rynsztoków były prawdziwe. Ale teraz wszystko zakrywała szczelnie krwista, chamska posoka NSDAP. Była mu nie tylko obca, ale i sztuczna. Jak długo jeszcze uda mu się przetrwać w świecie, który przestawał rozumieć? Jak długo tolerować go będą nowi barbarzyńcy? Dopóki żyje stary Hindenburg, jakoś to będzie. Ale potem...